Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studiu Adam Gawrylik, członek zarządu województwa pomorskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe, rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie marszałku, widzę, że znaczek ze stuleciem Gdyni w klapę pan ma wpięty. To z jakiej okazji?
Z okazji stulecia Gdyni, ale,
wiadomo,
ale wczoraj odbyło się ważne wydarzenie w Gdyni. Przyjechał pan minister Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, minister reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe w rządzie, który złożył deklarację, ale również konkretne zapisy, jeśli chodzi o ratowanie estakady Kwiatkowskiego.
No właśnie, to jest przełom w patrzeniu na tę drogę, bo Gdynia od lat zabiegała o to, żeby Skarb Państwa, żeby właśnie resort, Generalna Dyrekcja zainteresowała się tą trasą, bo ona ma charakter ponadmiejski.
No właśnie, teraz to się dzieje. Problemem trasy Kwiatkowskiego jest to, że to jest droga o znaczeniu strategicznym, ale jednocześnie jest to droga powiatowa. Samorząd miasta Gdyni nie stać na kompleksową odbudowę, przebudowę, unowocześnienie tej trasy. Stąd zapadła decyzja spowodowana przez pana ministra Klimczaka, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która ma duże doświadczenie, ogromne doświadczenie w budowaniu tego typu dróg, tego typu inwestycji, wesprze merytorycznie w tej pierwszej części przygotowania dokumentacji właśnie samorząd miasta Gdyni.
To się przełoży w przyszłości też na wsparcie finansowe z budżetu państwa, jak pan sądzi?
Budżet, to już jest zapewnione. I jeśli chodzi o trasę Kwiatkowskiego, są zarezerwowane pieniądze z budżetu państwa w wysokości 500 milionów złotych. I to jest ten sam program, z którego będzie pochodziła kwota 4,5 miliarda złotych na budowę trasy czerwonej.
Mhm. A kiedy to się zadzieje? Bo oto mieszkańcy pewnie, nad tym pewnie mieszkańcy się zastanawiają.
Najpierw dokumentacja, oczywiście budowy takiej fizycznej jeszcze nie ma, ale jeśli chodzi o drogę czerwoną, w tej chwili trwają prace nad decyzją środowiskową, bardzo ważną. Jeżeli do końca roku by się udało to sprawić, to w kolejnym etapie będzie można przeprowadzić postępowanie związane z wyłonieniem wykonawcy, który będzie w tym systemie projektu i wybuduj, będzie to realizował. Także prawdopodobnie gdzieś za 2 lata te prace już mogłyby budowlane nastąpić i tak samo będzie się działo w sytuacji drogi trasy Kwiatkowskiego.
Rozumiem, że to trzeba gdzieś tam skorelować ze sobą, bo też będzie połączenie, jak rozumiem.
Tak, dlatego, że trasa Kwiatkowskiego na wysokości dawnego terminalu Stena Line będzie się łączyła właśnie w tym miejscu z trasą czerwoną.
Mhm. Panie marszałku, zostawiając Gdynię, ale infrastruktury się trzymając i pieniędzy, w poniedziałek sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego i będzie uchwała o przekazaniu pomocy finansowej na remont mostu w Tczewie. To też przełom?
To jest taki symbol. Most w Tczewie jest koniecznym z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to ważna przeprawa między lewą a prawą stroną Wisły. Po tej stronie prawej most przecież wchodzi właściwie w centrum Tczewa, więc jest to miejsce, bym powiedział, newralgiczne. Jeśli chodzi o drugi aspekt, no jest to most historyczny, wpisany do rejestru zabytków, dlatego jego uratowanie jest też takim ukłonem do dziedzictwa materialnego Pomorza. My jako samorząd województwa chcemy przeznaczyć kwotę 1,5 miliona złotych, która pomoże między innymi właśnie na odbudowę i tych przęseł i na rewitalizację tego mostu.
W porównaniu do kwot, o których przed chwilą mówiliśmy chociażby, no ale wiadomo, że to jest inny rodzaj zadań, ale ta kwota no nie jest wysoka, 1,5 miliona złotych.
Nie jest wysoka, natomiast pierwsze prace trzeba, już się odbyły. Został zamontowany w zeszłym roku ta część mostu, która jest nad korytem rzeki. Kwota może niewysoka, ale symboliczna, dlatego że też pomagamy samorządowi powiatowemu, bo powiat tczewski jest właścicielem tego mostu. To kolejny taki paradoks, że ważna przeprawa, czy ważny węzeł drogowy jest w gestii samorządu. To być może trzeba było kiedyś
podobny
zmienić.
Schemat, jak w Gdyni właśnie, schemat, o którym mówiliśmy. Tak.
Dlatego samorząd województwa będzie wspierał samorząd tczewski w tym przedsięwzięciu.
Na razie finansowo, a gdzieś lobbując też w kierunku tego, żeby Skarb Państwa być może pewne zadania przejął na siebie i wsparł mocną odbudowę, to są na to szanse w ogóle?
No i też taka moja rola w zarządzie województwa, na to się umówiliśmy, zakładając naszą koalicję, że będziemy, ja będę lobbował w różnych tematach, które są związane z obszarami, które Polskie Stronnictwo Ludowe w rządzie, w koalicji rządowej realizuje. Mhm.
Panie marszałku, chcę o prezydenckie weta pana zapytać. Mówię weta, bo to, które budzi najwięcej emocji, to zawetowanie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ale to nie jest jedyne weto. To jest w pana ocenie koniec myślenia o reformie wymiaru sprawiedliwości?
Nie, trzeba o tym myśleć, trzeba nad tym pracować. Polacy oczekują tego, żeby sprawy w sądzie nie zalegały, żeby sprawy w sądach się odbywały w miarę płynnie, żeby nie było przestojów w ogóle wchodzenia ich na wakandę. Więc jestem przekonany, że minister Żurek i rząd koalicyjny będzie dalej zabiegał o to, żeby ten system zreformować. Natomiast wczoraj pan prezydent zawetował jeszcze jedną ustawę, bardzo ważną z punktu rolnictwa, z punktu bezpieczeństwa żywnościowego.
I o to też chcę pana pytać, ustawę o aktywnym rolniku. Prezydent Karol Nawrocki uznał, że te przepisy będą faworyzować duże gospodarstwa rolne i wprowadzą nadmierną biurokrację dla małych gospodarstw.
Struktura gospodarstw rolnych, które są w województwie pomorskim, jest inna niż w innych częściach kraju, na południu czy na wschodzie Polski, może tym wschodzie, bardziej południowo-wschodnim, dlatego że to są gospodarstwa duże. Gospodarstwa, które produkują, gospodarze, którzy produkują w tych gospodarstwach, żyją z pracy w tych gospodarstwach. To jest bardzo ważne. Aktywny rolnik miał przede wszystkim skierować środki finansowe do dużych gospodarstw, które produkują i w których gospodarze z tych gospodarstw żyją. Więc blokada czy weto tego programu to jest niestety trochę cios w bezpieczeństwo żywnościowe, dlatego że jest wiele przykładów, może takich mitycznych trochę, rolników z Marszałkowskiej, którzy posiadają ogromne ilości ziemi, żyją z dopłat, ale niekoniecznie produkują.
Mm-hmm. Minister Stefan Krajewski, minister rolnictwa, mówił o tym, że ta ustawa była bardzo szeroko konsultowana ze środowiskiem rolniczym i że ona była jakąś taką odpowiedzią na postulaty rolników. Co dalej z tym zrobić?
Na pewno minister Krajewski nie składa broni. Będzie pewnie proponował podobne, może z lekką modyfikacją zapisów tą ustawę pewnie jeszcze raz. No pytanie, kto panu prezydentowi doradził w ten sposób, żeby to zawetować, bo ta ustawa była dobra dla polskiego rolnictwa, a weto jest po prostu szkodą.
Mhm. Będzie znów stracony czas dla rolników?
Absolutnie tak.
Trzymając się tematów rolniczych i patrząc za okno, zima trzyma, ostra, najostrzejsza od lat, mówią, jak to wpłynie na plony chociażby, albo na produkcję rolną?
Jeśli chodzi o produkcję rolną, dobrze, że mamy zimę, że mamy powrót do 4,5 roku, mam nadzieję, normalnych, naturalnych w tej części świata. Na pewno nie będzie tak zwanych wysmaleń.
Znaczy wysmaleń. Co to znaczy wysmalenia?
Wysmalenia to jest takie zjawisko, kiedy nie ma pokrywy śnieżnej, kiedy jest suchy wiatr i duży mróz i wtedy rośliny tracą wartości i nie są wydajne, jeśli chodzi o ich wzrost w porze, kiedy ten wzrost następuje. Mhm. Ale też oczywiście może być problem związany z tym, że ta zima jest zimą zmienną. Znaczy jest dużo śniegu i dobrze, poprawi się tak, że pewnie poziom wód, hydrologia na tym skorzysta.
Ale marznące opady,
które robią dużą grubość lodu na śniegu, mogą spowodować, że w dłuższej perspektywie rośliny będą po prostu gnić.
Mm-hmm. Czyli to na razie nie wiadomo, trochę znaków zapytania.
Poczekamy jak na to roztopy, będzie, tak? Zobaczymy co będzie.
Ale to będzie trzeba jakiś fundusz być może szykować, czy to jest klasyczna ścieżka i to są jakby klasyczne straty spowodowane pogodą?
Nie, są na to odpowiednie procedury, więc myślę, że tutaj też pan minister Krajewski i rząd będą na to przygotowani.
Rozumiem, że czekamy na odwilż, na wiosnę i wtedy będzie można oceniać pewne rzeczy. Panie marszałku, chcę pana trochę, trzymając się spraw politycznych, popytać o to, bo jeszcze niedawno koalicjant tak naprawdę Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polska 2050, wspólnie tworzyliście trzecią drogę. Trzecia droga to już prehistoria, można powiedzieć. Polska 2050 też powoli przechodzi do historii, chociaż jeszcze klub parlamentarny o tej nazwie istnieje. Ma dokładnie 15 posłów, czyli tylu, ile minimalnie musi mieć. Ale Polskie Stronnictwo Ludowe po tych zmianach wyrosło na drugą siłę parlamentarną. Tak na dobrą sprawę. Czy to oznacza, bo takie głosy już się pojawiają, że będziecie zabiegać o jakieś zmiany w administracji, chociażby w regionie?
życzę naszym koalicjantom jak najlepiej. Po ich stronie jest to, żeby to, ta atmosfera, która tam jest, się ułożyła, żeby to się poukładało. Razem tworzymy większość koalicyjną, niezbędną do tego, żeby funkcjonował rząd. Jest umowa koalicyjna, która określa konkretne kierunki, kto za co odpowiada. Podpisały tą umowę 4 partie polityczne, nie kluby, 4 partie polityczne, więc kierunek jest wyznaczony.
No i są też zapewnienia, że ta koalicja ma przetrwać, że nie będzie wyłamów, rozłamów i tak dalej, ale są też głosy chociażby, że oczekiwania w Polskim Stronnictwie Ludowym rosną w związku z tym układem sił nowym. To prawda? Rosną czy nie rosną? Jak to jest?
Nie, nie rosną. Kierunek jest jakby określony. Natomiast trzeba zwrócić uwagę to, co z tej koalicji i spraw rządowych wynika dla regionu. Polskie Stronnictwo Ludowe odpowiada za 4 mega ważne resorty. Ministerstwo Energii, minister Miłosz Motyka, budowa elektrowni atomowej. Minister Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, bezpieczeństwo Bałtyku, inwestowania w marynarkę wojenną. To się tu dzieje u nas w regionie. Minister Stefan Krajewski, właśnie aktywny rolnik, wspieranie dużych gospodarstw rolnych, indywidualnych, produkujących, wzmacniających też bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo żywnościowe.
I wspominany
w końcu
dzisiaj
minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
Tak,
mówimy tutaj o usamorządowaniu szybkiej kolei miejskiej, o budowie PKM-ki. No, budowa PKM-ki nabrała już takich konkretnego harmonogramu, żeby w 30 roku mogła już jeździć, funkcjonować i wozić ludzi. To jest węzeł Kowale, który się z tym oczywiście łączy. To jest pakt kolejowy. Te wszystkie działania są właśnie w resortach, którymi kieruje Polskie Stronnictwo Ludowe.
Panie marszałku, to inaczej pytając wprost, bo takie głosy słyszę. Będziecie zabiegać o zmianę wicewojewody pomorskiego? Emil Rojek, Polska 2050?
Nie, tu nie chodzi o personalia w żadnym wypadku. Współpraca przecież z panem wicewojewodą jest dobra. Tylko z drugiej strony.
Ale pojawiają się, przepraszam, takie głosy, że mówi się już o tym, że na przykład działacze PSL-u chcieliby, żeby ten wicewojewoda był z PSL-u na Pomorzu.
4 resorty, które są bardzo ważne z punktu widzenia naszego regionu. To, co omówiliśmy. To pytanie, czy wicewojewoda z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który mógłby też ambasadorować w tych tematach, jest potrzebny czy nie? Zostawiam to pytanie jako retoryczne.
Rozumiem, no ale koalicja też musi jakoś przetrwać, bo jakby miała nie przetrwać, no to...
Koalicja ma kierunek obrany, jest umowa koalicyjna, 4 partie polityczne ją podpisały, liderzy tych partii politycznych i to jest kontynuowane.
Rozumiem, że gdybym pana zapytał, wprost nie powie mi pan dzisiaj, że nie zabiegamy o to, albo tak, zabiegamy o to.
4 resorty, bardzo ważne dla naszego regionu, którym kieruje minister z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pytanie retoryczne, czy wicewojewoda z PSL jest potrzebny, czy nie, żeby tym tematem ambasadorować.
I niech to pytanie będzie odpowiedzią. Panie marszałku, trzymając się tematów, wracając do tematów rolniczych, bo pan wspominał o tym, że w ten weekend święto produktu regionalnego.
Festiwal Smaków Regionalnych, odbywał następny weekend, 28 lutego, 1 marca.
A, nie ten, tylko tak następny. Jest. Przepraszam, najmocniej wczoraj też mówił o tym prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich, no bo to rozumiem na Amber Expo. Będzie się odbywało. Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy produkty regionalne, którymi się przecież szczycimy tutaj w województwie pomorskim, potrzebują święta, potrzebują festiwalu? Czy jest to możliwe, żeby one były dostępne tak na dobrą sprawę jednak na co dzień, skoro są z tego regionu?
Potrzebują wsparcia. Potrzebują takich wydarzeń, które pokazują, że one faktycznie są. Z jednego powodu. Produkt regionalny nie przebije się niestety z wielu przyczyn, ale głównie marketingowych, czyli finansowych, do dużych sieci handlowych. Mhm. Festiwal Smaków Regionalnych jest...
Ale były takie próby, przepraszam, gdzieś tam, może nie do dużych sieci, ale lokalnych sieci umieszczania produktów.
No tak, tylko że grają tak naprawdę na rynku duże sieci handlowe, to widać. Widać po naszych miastach. Uważamy, że powinny być prowadzone takie zmiany legislacyjne, które umożliwią pojawienie się lokalnych produktów produkowanych przez producentów zarejestrowanych w województwie, przez producentów, którzy produkują z lokalnych produktów, powstają lokalne różne przetwory wysokiej jakości, żeby te produkty znalazły się na półkach sklepowych. To jest bardzo ważne. Bez zmian legislacyjnych w tym obszarze się niestety to nie uda.
Ale pracujecie nad takim projektem?
Jest na to pewien pomysł. W zeszłym tygodniu rozmawiałem z wiceministrem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jakubem Stefaniakiem, również później z ministrem Stefanem Krajewskim. Czy w ogóle jest możliwość taka? Z wstępnych takich rozmów wynika, że moglibyśmy takie prace podjąć, bo to po pierwsze jest wzmacnianie produktu regionalnego, produktów lokalnych, producentów, którzy tutaj produkują, tutaj płacą podatki, ale również wzmacnia nasze bezpieczeństwo żywnościowe, dlatego że pandemia pokazała, że przerwanie łańcuchów dostaw niestety też się odbija na półkach czy lodówkach sklepowych.
Im krótszy łańcuch dostaw, tak na dobrą sprawę, tym korzystniej dla odbiorcy, dla
absolutnie
konsumenta,
tak,
bo te produkty są tańsze, tak na dobrą sprawę.
To produkty
tylko pytanie, czy można ustawą regulować rynek?
Nie, ale są kraje w Europie, na przykład we Francji czy w Szwajcarii, gdzie produkty regionalne są na półkach sklepowych. W związku z tym u nas jest też to możliwe.
Są takie produkty regionalne, które sprowadzamy wręcz z innych krajów, bo
dlatego tak ważna byłaby rola tutaj samorządu województwa, bo każdy region jest inny, każdy region produkuje inne produkty regionalne, wytwarzane z lokalnych różnych hodowli, upraw. I tutaj wydaje mi się taką rolą właściwą byłby taki rejestr producentów, którzy w korelacji z tymi zmianami legislacyjnymi mogliby właśnie uczestniczyć w tym procesie.
Kiedy taki projekt czy propozycja rozwiązań może się pojawić?
Zobaczymy. Na razie to jest wstęp, jest o tym dyskusja. Widzimy, że przestrzeń na takie zmiany jest. Mam nadzieję, że ten rok będzie takim rokiem intensywnych prac w tym zakresie.
I to będzie puenta naszego spotkania, bo czas nam upłynął. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Zapraszam na Festiwal Smaków Regionalnych. Proszę się zarejestrować, pobrać darmowy bilet i odwiedzić na kolejny weekend Amber Expo.
Gość Radia Gdańsk.